czwartek, 28 maja z paryskiego studia RFI. Witają Państwa bardzo serdecznie Grażyna i Dawid w studiu technicznym i Anna Bernhardt przy mikrofonie. Oto najważniejsze wydarzenia dnia w skrócie. Napięcie na Półwyspie Koreańskim rośnie w odpowiedzi na pogróżki komunistyczne. Siły koreańsko-amerykańskie podniosły stan pogotowia o jeden stopień do drugiego poziomu. Prezydent Obama przyjmuje w Waszyngtonie prezydenta Autonomii Palestyńskiej, a Izrael zapowiedział, że nie ma zamiaru zablokować dalszego osadnictwa żydowskiego na zachodnim brzegu Jordanu i w Jerozolimie. Kolejne zamachy w Pakistanie przeprowadzone przez talibów walczących też z armią rządową w Dolinie Swat. Minister spraw zagranicznych Islandii złożył w parlamencie projekt ustawy o przyjęcie tego kraju do Unii Europejskiej. Zanim przejdziemy do rozwinięcia tytułów, rzućmy okiem na program naszej audycji. Po dzienniku, który przygotowałam z Anną Rzeczycką, przegląd prasy Piotra Kamińskiego i Piotra Błońskiego. Magazyn Euronet, dzisiaj rozmowa z Thierry Wizol, który jest odpowiedzialny za europejskie programy w Komisji Europejskiej. A w dalszej części audycji ponownie Piotr Błoński zasiądzie przy mikrofonie, by przedstawić nam swą kronikę salony i wystawy, poświęconą dzisiaj wystawie XX-wiecznego meblarstwa. Marek Brzeziński w swym notatniku opowie o modzie paryskiej w czasie okupacji, a Krzysztof Rutkowski w magazynie literackim wróci do notatek Rolanda Bartha. A na zakończenie programu Agnieszka Kumor podzieli się wrażeniami po koncercie krakowskiej grupy Bester Quartet, która występowała niedawno w paryskim klubie jazzowym. Przejdźmy zatem do pierwszego punktu programu pełnego wydania dziennika. Napięcie na Półwyspie Koreańskim rośnie. W odpowiedzi na pogróżki komunistyczne siły koreańsko-amerykańskie na południu podniosły stan pogotowia o jeden stopień do drugiego poziomu. Poprzedni taki alert ogłoszono 3 lata temu, gdy Pchenjan dokonał pierwszej próby z bronią jądrową. Według cytowanych przez AFP ekspertów ostatnia poniedziałkowa próba z bronią jądrową nie była tak udana, jakby tego sobie zapewne życzył reżim komunistyczny, ale jednak wywołała natychmiastowe reakcje u sąsiadów na południu. Władze w Seulu ogłosiły przystąpienie do inicjatywy przeciw rozprzestrzenianiu zbrojeń, powstałej w 2003 roku i zrzeszającej obecnie 90 państw. Przewiduje ona m.in. przechwytywanie na pełnym morzu statków podejrzanych o transport elementów broni nuklearnej i masowego rażenia lub surowców służących do ich produkcji. Korea Północna wobec tego ogłosiła w środę, że nie czuje się już dłużej zobowiązana przepisami rozejmu, który położył kres wojnie w Korei w latach 1950-53 i zagroziła południowemu sąsiadowi atakiem. Zdaniem agencji France Press nawet Chiny mają dosyć awanturnictwa Pchenjanu i są gotowe zaostrzyć sankcje. Rada Bezpieczeństwa pracuje nad treścią rezolucji, która zapewne zostanie przegłosowana, jak zapewnił anonimowo jeden z dyplomatów zachodnich w Nowym Jorku. Szef dyplomacji rosyjskiej Sergiej Ławrow wypowiedział się niedawno za surowszymi sankcjami, ale podkreślił też, że kara nie powinna być tylko dla kary. W czwartek rzecznik prasowy rosyjskiego MSZ-u Andrzej Niestierenko zastrzegł, że Moskwa nie chce izolować Korei Północnej i uważa, że jedynym sposobem na wyjście z obecnego kryzysu jest powrót do rozmów 6-stronnych. Negocjacje te, dodajmy na marginesie, zerwał Pchenjan, korzystając z pretekstu, jakim było potępienie przez ONZ jego próby z pociskiem balistycznym 5 kwietnia. Rosyjski rzecznik prasowy potwierdził jednak dzisiaj, że Moskwa nie będzie się sprzeciwiała uchwaleniu nowej rezolucji w sprawie Korei Północnej. Dobrze poinformowani dyplomaci uważają, że tekst zaostrzający sankcje będzie gotowy najwcześniej za tydzień. Na kilka godzin przed spotkaniem prezydenta USA Baracka Obamy z prezydentem palestyńskim Mahmudem Abbasem Izrael zdecydowanie zaoponował przeciwko amerykańskiemu życzeniu zamrożenia osadnictwa żydowskiego na zachodnim brzegu Jordanu i w Jerozolimie. Przed mikrofonem Anna Rzeczycka.
10 dni temu Barack Obama, przyjmując w Białym Domu premiera izraelskiego Benjamina Netanyahu, przypomniał, że państwo żydowskie zaakceptowało w 2003 roku pokojową mapę drogową, która nakazywała mu zatrzymanie wszelkiej kolonizacji ziem palestyńskich. W ubiegłą niedzielę Netanyahu zapewnił amerykańskiego prezydenta, że nie ma zamiaru budować nowych żydowskich osiedli, natomiast uważa, iż wstrzymanie rozbudowy istniejących osiedli byłoby niesprawiedliwością. Rzecznik izraelskiego premiera Mark Regev podkreślił, że los istniejących już osiedli zostanie określony w wyniku izraelsko-palestyńskich negocjacji na temat ich statusu ostatecznego i że wszystkie dzikie osady zostaną zdemontowane. Jak pisze agencja Reutera, Mahmud Abbas w czasie rozmów w Białym Domu zamierza prosić Baracka Obamę o wywarcie presji na Izrael, by zaprzestał on jakiegokolwiek osadnictwa na ziemiach palestyńskich. Szef autonomii palestyńskiej odmawia poza tym wszczęcia negocjacji pokojowych, jeśli Benjamin Netanyahu nie zaakceptuje wcześniej zasady niezależnego i suwerennego państwa palestyńskiego. Reuters przypomina, że w 100 osadach, które przez Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości uznane zostały za nielegalne, pośród 3 milionów Palestyńczyków żyje obecnie 500 000 osadników żydowskich. Izrael traktuje te osady jako naturalną i normalną ekspansję demograficzną. Chce natomiast zlikwidować 20 osad zbudowanych nielegalnie, które dotychczas były tolerowane. Policja izraelska zniszczyła tydzień temu jedną z takich osad na wzgórzu Maos Estet. Osadnicy żydowscy powrócili jednak na wzgórze parę dni później.
Nazajutrz po krwawym ataku w Pakistanie, w wyniku którego zginęło w Lahorze 24 osoby, w tym 13 policjantów, a 300 osób zostało rannych, kolejne bomby wybuchły dzisiaj w czwartek w Peszałarze. Dwie bomby ukryte w motocyklach zaparkowanych w pobliżu miejscowego targu i ruchliwej ulicy ze sprzętem informatycznym zostały odpalone w kilkuminutowych odstępach. Co najmniej 8 osób zginęło, a ponad 100 zostało zranione. Po wybuchach nastąpiła wymiana strzałów między policjantami i islamskimi bojownikami. Wieczorem przyszły doniesienia o samobójczym ataku na samochód policyjny. Te zamachy mają miejsce niedaleko Doliny Swat, gdzie armia pakistańska toczy walki z oddziałami talibów powiązanych z Al-Kaidą. Talibowie przyznali się do organizacji tych ataków jako akcji odwetowej za ofensywę rządową. W ciągu ostatnich 2 lat w zamachach terrorystycznych w Pakistanie zginęło ponad 1900 osób. W sąsiednim Afganistanie talibowie zaatakowali w czwartek konwoje z saperami i zaopatrzeniem dla oddziałów NATO. W walkach zginęło 6 prywatnych ochroniarzy eskortujących pojazdy. Rząd w Islandii przedstawił w parlamencie projekt ustawy dotyczący przystąpienia tego kraju do Unii Europejskiej. Propozycję złożył minister spraw zagranicznych Össur Skarphéðinsson, zwracając się do posłów o wyrażenie wstępnej opinii na temat tego wniosku. To historyczny dzień, powiedział w parlamencie w Reykjaviku szef dyplomacji. Po dyskusjach i głosowaniu w parlamencie, co nastąpi zapewne nie wcześniej niż z końcem czerwca lub na początku lipca, wniosek o przystąpienie Islandii do Unii Europejskiej zostanie poddany pod głosowanie w ogólnonarodowym referendum. Po zwycięstwie w wyborach parlamentarnych 25 kwietnia Lewica Islandzka zapowiedziała już w momencie tworzenia gabinetu intensywne starania o przystąpienie do Unii Europejskiej i przyjęcie euro. Rządzący socjaldemokraci uważają to za absolutny priorytet. Ich koalicyjny partner Zielona Lewica jest mniej entuzjastycznie nastawiony do tego pomysłu, ale opowiedział się za demokratycznym rozwiązaniem tej kwestii. Islandia, rządzona przez ostatnie 18 lat przez konserwatystów, dotkliwie odczuła skutki światowego kryzysu finansowego. Kraj stanął na skraju bankructwa, a ówczesny rząd przegrał z Kretesem wybory. wybory. Nowe władze upatrują w szybkiej akcesji najlepszy sposób na wyjście z kryzysu. Jedni eksperci uważają, że proces przystąpienia do Unii Europejskiej może potrwać latami, inni twierdzą, że członkostwo jest możliwe nawet w ciągu 12 miesięcy, ponieważ Islandia należy już do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Wcześniej jednak na ten temat wypowiedzą się obywatele Islandii, których pewien odłam wcale nie popiera idei przyłączenia się do Europejskiego Klubu. I jeszcze kilka informacji w większym skrócie. Władze sanitarne Słowacji potwierdziły w czwartek pierwszy przypadek zachorowania na grypę A, zwanej również świńską grypą, zachorowania na terenie tego kraju. 37-letni mężczyzna po powrocie ze Stanów Zjednoczonych został umieszczony w szpitalu w Bratysławie z objawami zarażenia. W Tajlandii natomiast leje się szampan, a powodem do radości są narodziny młodej pandy. Od kilku lat próbowano niemal wszystkiego, by zachęcić parę pand gigantów do spłodzenia potomstwa. Puszczano im filmy erotyczne, karmiono specjalnymi przysmakami, odchudzano, próbowano nawet sztucznego zapłodnienia i wreszcie się udało. 8-letnia mama panda i ważący 200 gramów syn mają się dobrze. Złą wiadomość natomiast mamy dla kibiców sportowych, którzy chcieli się wybrać na otwarcie i finały mundialu w 2010 roku w południowej Afryce. Wszystkie bilety na pierwszy mecz, na półfinały i finał zostały już sprzedane. A na zakończenie wiadomość z Polski. Radni Warszawy jednomyślnie przyznali honorowe obywatelstwo stołecznego miasta duchowemu przywódcy Tybetańczyków. Dalaj Lama ma odebrać wyróżnienie podczas następnej wizyty w stolicy Polski, zapowiedziane na koniec lipca. A teraz pora na przegląd prasy. Przed mikrofonem Piotr Kamiński i Piotr Błoński.
Libération nie przegapiła wczorajszej konferencji prasowej strajkujących dziennikarzy naszej rozgłośni, omawiając ją w reportażu zatytułowanym Wojna języków. Czytamy w nim rzeczy nam akurat dobrze znane, wolno jednak przypuszczać, że czytelnicy dziennika zajęci są innymi sprawami i tego i owego się jednak dowiedzą. Na przykład, że w RFI strajk trwa od 2 tygodni, a związki zawodowe domagają się wycofania przez dyrekcję planu zwolnień zbiorowych przy jednoczesnej likwidacji kilku sekcji językowych, takich na przykład jak polska i niemiecka, rzekomo na tle fatalnej sytuacji finansowej radia. Plan przewiduje zwolnienie 1/5 zatrudnionych, przy czym walka toczy się obecnie wokół tzw. dobrowolnych dymisji i kwalifikacji liczby. Z tekstu wynika jasno, że nikt już nawet nie liczy na ratowanie firmy i jej językowego dorobku. Wszyscy czekają jak na świst gilotyny na 5 czerwca, kiedy to RFI zostanie pożarte przez holding grupujący całą zagraniczną działalność radiowo-telewizyjną Francji. Libération opisuje ostatnie rozpaczliwe próby wstrzymania rzezi, na przykład list otwarty redakcji niemieckiej do pani Merkel i do Sarkoziego, albo związkowy apel o mianowanie mediatora, ale szanse maleją z każdą chwilą. A dyrekcja większość strajku spędziła na festiwalu w Cannes. Wewnątrz numeru Libération tekst o charakterze historycznym, który czytamy z gorzkim uśmieszkiem na twarzy. Pamiętamy bowiem lata 70. i 80., kiedy to próbowaliśmy tłumaczyć naszym zachodnim znajomym, jak funkcjonuje KGB i podległa jej wschodnio-niemiecka Stasi, a oni pukali się w czoło, zarzucając nam manię prześladowczą. Potem otwarły się archiwa i usta. Wyszło oczywiście na nasze, ale nie ujrzeliśmy nigdy na schodach kolejki naszych znajomych przybyłych walić się w gładkie. Niemcami wstrząsnęła ostatnio sprawa sensacyjna, o której pisze Libération. Otóż policjant, który w czasie manifestacji w Berlinie Zachodnim w roku 67 przeciwko wizycie szacha Iranu zastrzelił lewicowego studenta Benno Unesorga. Otóż policjant ten, Karl-Heinz Kuras, był na usługach Stasi. Policjant został zwolniony w wyniku procesu, gdzie nie dowiedziano mu niczego. Użył broni w obronie własnej. Po śmierci Unesorga Niemcy ogarnęła wielotygodniowa fala manifestacji studenckich. a radykałowie zgromadzili się niebawem we frakcji Armii Czerwonej z wiadomymi skutkami. W archiwach Stasi teczka Kurasa zajmuje bagatela 17 opasłych segregatorów. Policjant został zwerbowany w roku 55 i był tajnym członkiem SED od roku 64. Po zabiciu Onezorga został przeniesiony w stan spoczynku. Liberation nie byłaby oczywiście sobą, gdyby zamiast się walnąć w piersi nie zgromiła Axela Springera, który przez całe dziesięciolecia podtrzymywał w Niemczech klimat zimnej wojny. A dzisiaj jego grupa prasowa pisze wprost, że manifestacje studenckie były manipulowane przez Stasi. Cóż za bezczelność. Przecież komunizm krytykować wolno oględnie i wyrozumiale wyłącznie z pozycji postępowych. Przyznajmy jednak, że obok figuruje jednoznaczna wypowiedź historyka Hubertusa Knabe, który kieruje Muzeum Historycznym w byłej siedzibie NRD-owskiej bezpieki w Berlinie. Knabe mówi tak. Afera Kurasa dowodzi, jak dalece Stasi była obecna w Republice Federalnej, gdzie zbieranie informacji służyło przygotowaniu napaści na Berlin Zachodni i zapewniało bezpieczeństwo agentom. Stasi utrzymywała wielu informatorów w szeregach studenckich, gdzie mieli oni podgrzewać nastroje. Gdyby studenci wiedzieli, że Kuras pracuje dla Stasi, ruch protestacyjny straciłby na intensywności, zapewnia Knabe, choć naszym zdaniem myli się fatalnie. Studenci wzruszyliby ramionami, przekonani, że to tylko imperialistyczna propaganda, bo tak się wówczas reagowało na podobne oskarżenia. Przecież, jak powiada dalej historyk, manifestacje żyły wówczas ideą, że niewinny student został zamordowany przez policję na usługach państwa klasowego. Choć jednak NRD wyssała ostatnie soki propagandowe ze śmierci Onezorga w 6 lat po wzniesieniu muru, a młodzież komunistyczna stała na baczność, oddając hołd jego zwłokom, Knabe nie jest jednak przekonany, że Kuras otrzymał wyraźny rozkaz zabicia studenta. Dzisiaj Kuras mieszka w Berlinie Zachodnim, ma 81 lat i milczy jak głaz. A historyk wyraża ubolewanie faktem, że nie przeprowadzono szczegółowego dochodzenia w kwestii wpływów Stasi na Zachodzie. Mnóstwo dokumentów dotyczących infiltracji Bundestagu, związków zawodowych, SPD i kościołów zostało zniszczonych. Knabe jest przeświadczony, że niezliczone debaty w Bundestagu na temat polityki wschodniej i rozbrojenia były zdalnie sterowane przez Stasi. W RFN współpraca ze Stasi była uważana za zdradę stanu. Po dziś dzień jednak tylko 64 Niemców zachodnich na 1000 podejrzanych i 23 Niemców wschodnich na 4000 postawionych w stan oskarżenia doczekało się wyroków za kolaborację z komunistyczną bezpieką. Tymczasem administracja zarządzająca archiwami jest znowu pod obstrzałem, skoro, jak mówi Jochen Stadt, inny historyk cytowany w Liberation, pierwszym zadaniem archiwisty jest wiedzieć, co zawierają jego archiwa. Stadt oburza się faktem, że afera tak wybuchowa jak teczka Kurasa została odkryta przypadkiem. Wiele teczek nie zostało nigdy otwartych, a tysiące podarto na strzępy w okresie po upadku muru i wciąż czekają na rekonstrukcję w 16 tysiącach worków. Czytamy Liberation.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Bayrou podbiera wyborców socjalistom, głosi Le Monde na swej pierwszej stronie. 26%, 19%, 14%. Tyle mogą się spodziewać według najnowszych sondaży odpowiednio partia prezydencka UMP, partia socjalistyczna i MoDem, czyli centrowa formacja pod wodzą François Bayrou. Dziennik, który nie płonie sympatią do Bayrou, pociesza się, że prawie połowa respondentów zamierzających głosować na niego odpowiada, że może jeszcze zmienić zdania. W porównaniu z poprzednimi sondażami MoDem zarabia tyle, ile partia socjalistyczna traci. Cytat. Nie zdoła ona skupić wyborców wokół hasła sprzeciwu wobec polityki Sarkoziego. Koniec cytatu. A ja jeszcze dodam, jakby ktoś miał wątpliwości, że chodzi tu o wybory do Parlamentu Europejskiego. Także na pierwszej stronie znajdujemy początek artykułu napisanego przez specjalnego wysłannika Le Monde do Sri Lanki, Filipa Bolopiona. Przynosi on wieści ponure i niepokojące. Według niego ONZ, który dysponował informacjami o haniebnym postępowaniu armii Sri Lankijskiej w czasie walk z tamilską partyzantką, świadomie je taił, aby uchronić swe agendy i ich działalność przed gniewem rządu w Colombo. Opublikowanie informacji o liczbie zabitych cywilów, wtedy kiedy wynosiła ona już 2800, zażądał w końcu komisarz ONZ do spraw praw człowieka, Navi Pillay, wbrew opinii sekretarza generalnego Ban Ki-moona i szefa jego gabinetu Vijaya Nambiara. Obecnie liczba potwierdzonych ofiar śmiertelnych wynosi 7700, ale na ręce Vijaya Nambiara przesłano informację, że pełny bilans zbliży się do 20 tysięcy. Postawa przywódców ONZ budzi zażenowanie. Wiedzieliśmy od dawna, że zanosiło się na rzeź, wyznaje jeden z urzędników ONZ w Nowym Jorku, i całymi miesiącami biliśmy na alarm. Nigdy jednak nie atakowano publicznie rządu Sri Lanki. Dziennikarz dodaje, że rząd ten nigdy nie wahał się z zastraszeniem lub wydaleniem niewygodnych działaczy. Organizacje humanitarne działające w obozach dla 300 tysięcy uchodźców tamilskich niecierpliwią się. Dość uległości. ONZ uchybia swoim fundamentalnym celom, pozostawiając na pastwę władz tych cywilów, którzy są de facto internowani we własnym kraju bez prawa do swobodnego poruszania się.
RFI, la radio du monde.
Euronet, RFI z Paryża. Anna Rzeczycka.
Osobą odpowiedzialną za Euronet w europejskich władzach w Brukseli jest Thierry Wissol z Dyrekcji Prasy i Komunikacji Komisji Europejskiej. Pretekstem do rozmowy z nim było zgromadzenie ogólne konsorcjum, które radziło w Warszawie w środę 27 maja. Uczestniczył pan w Warszawie w pierwszym zgromadzeniu ogólnym sieci Euronetu. To spotkanie odbyło się w pierwszą rocznicę istnienia Euronetu. Kalendarz chce, że 10 dni później Europejczycy mają przystąpić do wyborów do Parlamentu Europejskiego. Sondaże opinii publicznej przewidują bardzo dużą absencję zarówno we Francji, jak i w Polsce. Mówi się nam, że to trochę wina mediów, które niedostatecznie informują o sprawach europejskich. Jaka jest pańska opinia na ten temat?
Zadaje mi pani trudne pytanie. Kiedy analizuje się zawartość dzienników telewizyjnych czy prasy czytanej przez Europejczyków, stwierdza się bez trudu, że sprawy europejskie zajmują miejsce marginalne. Jest więc problem informacji. Ale u źródeł tego problemu nie znajdują się tylko media, ale być może także i sposób, w jaki politycy i obywatele interesują się Europą. Europa jest kwestią polityczną, a więc powinny się nią interesować partie polityczne i wszyscy Europejczycy. Jeśli sprawy europejskie będą ich dotyczyły, prasa będzie się tym także zajmowała. Tymczasem mamy do czynienia z czymś, co przypomina trochę kota, który gryzie swój własny ogon. To znaczy, jest rzeczywiście kłopot z prasą, ale to nie jest wyłącznie kłopot z prasą. Chcemy rozwiązać tę kwadraturę koła i uważamy, że Unia Europejska powinna pomóc mediom w tworzeniu europejskiej przestrzeni publicznej. Ta przestrzeń jest konieczna, by obywatele mieli dostęp do bardziej wyczerpującej informacji na temat Unii Europejskiej. I projekt Euronetu jest rezultatem tej nowej polityki wspierania mediów w ich dziele informowania o Unii Europejskiej.
Sieć Euronetu ma już ponad rok. Jak pan ocenia jej bilans? Czy odpowiedziała na ambicje, jakie sobie postawiła?
Euronet
robi to, co chcieliśmy, żeby robił. To znaczy omawia obszernie, mam na myśli czas audycji w ramach sieci, sprawy europejskie. Komisja Europejska nie interweniuje w treść tych audycji. Wolność redakcyjna jest całkowita. Euronet odpowiada zatem w pełni naszym życzeniom. Pojawia się oczywiście pytanie, czy to odpowiada także naprawdę temu, czego życzą sobie Europejczycy. Na to pytanie odpowiedzieć mogą tylko badania słuchalności. W tym punkcie rezultaty są dobre, chociaż zdajemy sobie sprawę, że słuchacze Euronetu reprezentują małą część ludności Europy. Jest około 20 milionów słuchaczy na 500 milionów wszystkich Europejczyków. Jest więc jasne, że sam Euronet nie wystarczy. Trzeba budować inne sieci i to właśnie robimy.
Jakiego typu sieci? Radiowe, telewizyjne, prasowe?
26 maja uruchomiliśmy nową sieć, która nazywa się Prasa Europa. Jest to witryna internetowa, która publikować będzie najlepsze artykuły na tematy europejskie z prasy międzynarodowej. Witryna ta, tak jak Euronet, będzie funkcjonować na początku w 10 językach. Potem, tak jak w wypadku Euronetu, liczba języków wzrośnie.
W portalu tym uczestniczy polski magazyn Forum, należący do grupy Polityki. I mamy nadzieję, że powstanie z tego coś interesującego dla obywatela europejskiego, który uzyska więcej ciekawych informacji i będzie mógł lepiej spełniać swą rolę obywatela. To jest druga sieć powołana do życia przez Komisję. Pracujemy też nad trzecią siecią, która będzie siecią telewizyjną. Telewizja ta powstanie pod koniec roku i zacznie nadawać w połowie 2010 roku.
Czy te trzy sieci będą ze sobą połączone?
Chcemy, aby te trzy sieci, sieć prasy pisanej, sieć radiowa i sieć prasa obraz, czyli telewizja, mogły pracować wspólnie, to znaczy, by mogły się wywiązać między nimi synergie. Takie możliwości będą, zwłaszcza na stronach internetowych tych poszczególnych sieci. Już teraz podjęta została współpraca między siecią press.europe.eu i Euronetem. Istnieje też początek współpracy z telewizją Euronews, którą Komisja Europejska w części finansuje.
Czy widzi pan tematy, które powinny być priorytetowo traktowane przez sieci mediów paneuropejskich?
Tak, myślę, że powinny to być tematy dotyczące Unii Europejskiej, jej działalności i jej wpływu na obywateli. Wszystkie tematy traktatów europejskich są tematami, które mogłyby zainteresować czytelników i słuchaczy. Są to tematy polityczne, tematy dotyczące ochrony środowiska naturalnego, konsumpcji, tematy ekonomiczne, kulturalne. To wszystko, co przyczynia się do budowania Unii Europejskiej.
Monsieur. Au revoir. Au revoir.
RFI, Radio France Internationale.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Galerie, muzea, wystawy. Piotr Błoński.
Sztuka stosowana pierwszej połowy XX wieku jest coraz bardziej doceniana, bo też stanowi niezwykły rodzaj twórczości. Można by powiedzieć, że jest to łabędzi śpiew rzemiosła artystycznego, zanim przedmioty codziennego użytku, a w pierwszym rzędzie meble, zostały zmonopolizowane przez przemysł masowy, w ramach którego design służy najczęściej tylko za pretekst. Pod względem harmonii, wyszukania, doboru materiałów, doskonałości techniki i wykonania, najwyższym, by tak rzec, stadium rzemiosła jest secesja. A jego przedłużeniem modernizm lat 20., którego formy utrzymywały się z różnym powodzeniem do lat 50. Niektóre aspekty tej przygody ilustruje wystawa w galerii Gobelin. Zebrano na niej około 250 dzieł wykonanych na potrzeby państwowych instytucji, takich jak rezydencje prezydenckie czy salony reprezentacyjne francuskich ambasad, a pochodzących z państwowych warsztatów manufaktur z Beauvais, Gobelin i Savonnerie, czyli manufaktur utrzymujących wielowiekowe tradycje francuskiego rzemiosła artystycznego. Kryterium doboru to wykorzystanie tkaniny w tych dziełach. Te manufaktury państwowe nie poprzestawały na utrwalaniu tradycyjnych form, co czynią na co dzień, konserwując i odnawiając to dziedzictwo, lecz miały i mają do dziś ambicje uczestniczenia w najnowszej twórczości. Przykładem omawiane tu przed rokiem dzieła francuskiego designera Pierre'a Paulin. Nie był to wcale wyjątek. Już w pierwszym dziesięcioleciu XX wieku powstał tak zwany Salon Chéret, który poprzez formy modernistyczne nawiązujące do ducha wieku XVIII składa hołd twórczości François Bouchera. W następnych latach zamawiano projekty częstokroć u znanych artystów współczesnych jak Odilon Redon czy Raoul Dufy. Ten ostatni wykonał kartony do widoków Paryża, zdobiących krzesła i fotele André Gruta. U innych, trochę mniej dzisiaj znanych, jak Charles Dufresne, współautor wraz z Maurice'em Takła serii przedmiotów sławiących nowoczesność, sport i rozrywkę, czy też Gaudissart i Fréchet, autorzy zespołu krzeseł i foteli dla Rady Ministrów przeznaczonych do rezydencji rządowych w Fontainebleau i Rambouillet. W tych dziełach talent tkaczy z manufaktur współgra z perfekcją wykonania stolarki, nawiązującej wszelako do form tradycyjnych. Wystawa w galerii Gobelin kładzie z natury rzeczy nacisk na tkaniny, które odnajdujemy zarówno na meblach, jak i na parawanach, czy nawet torebkach damskich. Technikę gobelinów stosowano bowiem także do akcesoriów stroju, dzięki projektom takich legendarnych dzisiaj twórców mody, jak choćby Paul Poiret. Hasłem wystawy jest elegancja i nowoczesność odnowa à la française. Ukazuje ona w istocie pełen przepychu, ale i wdzięku bardzo francuski styl z ostatniej epoki, w której wierzono w ciągłość form artystycznego wzornictwa.
RFI, la radio du monde.
Notatnik paryski, Marek Brzeziński.
Paryż przez wieki zapracował sobie na miano stolicy mody. Czy w obecnych czasach ta opinia przystaje do rzeczywistości? To już inna sprawa. Faktem niewątpliwym jest, że moda w Europie zawsze kojarzyła się z Francją i jej stolicą. Nie inaczej było w czasach okupacji hitlerowskiej. Mówi o tym niecodzienna wystawa zorganizowana przez Muzeum Mody w Domu Pamięci Marszałka Leclerca. To wystawa o paryskim szyku w czasie wojny. Zacznijmy od tego, w jakich okolicznościach wojska hitlerowskie zajęły stolicę Francji. Okupacja w Paryżu to temat przypominający żeglugę jachtem pozbawionym steru po morzu najeżonym podwodnymi rafami i skałami. Z jednej strony dziwna wojna i powszechne uczucie dające się ująć w ramy świetnie znanej formuły retorycznego pytania, dlaczego mamy umierać za Gdańsk. Otwarcie paryskich teatrów 4 września, nazajutrz po ich zamknięciu, bo Paryż musi zostać Paryżem, aby żołnierze na przepustce mogli zakosztować odrobiny paryskiego uroku, jak to ujął Maurice Chevalier. A z drugiej strony ulice przepełnione paryżanami noszącymi maski gazowe posłusznie kryli się po ogłoszeniu alarmów lotniczych, oddawali metal, który można było przelać na armaty. W zajętym przez okupanta mieście karnie stali w kolejkach po racjonowaną żywność, z którą było coraz bardziej krucho, i żyli w atmosferze strachu przed represjami ze strony hitlerowców i francuskich kolaborantów. To wszystko prawda, chociaż są to wycinki przypominające układankę w kalejdoskopie, a co stuknięcie palcem w tubę tego urządzenia, to przed oczyma nowy układ powstający z różnokolorowych, za każdym razem innych kawałeczków. Z jednej strony handel, jak co dzień, z drugiej stosy worków z piaskiem przed katedrą Notre Dame i tłum paryżan, którzy w trwożliwym oczekiwaniu na wkroczenie hitlerowskiego okupanta modlili się do patronki Paryża, świętej Genowefy, przy jej grobie w Saint-Étienne-du-Mont, aby później wspólnie zaintonować Marsyliankę. 100 metrów dalej tłum kobiet i mężczyzn ochoczo stukał się szklanicami z piwem. W czerwcu nikt nie miał złudzeń co do tego, że już wkrótce Paryż wpadnie w ręce wroga. Niedziela 2 czerwca w Bazylice Sacré-Cœur na Montmartre morze wiernych. 3 czerwca Niemcy zrzucili 1000 bomb na zakłady Renault i Citroëna, na Maison Lafitte, na 15 i 16 dzielnice Paryża. W tysiącach liczono ofiary. Jedynym rządowym gmachem, jaki został trafiony, było Ministerstwo Lotnictwa przy bulwarze Wiktora. 8 czerwca Paryż przypominał oblężone miasto, z którego jednak następnego dnia udało się wydostać rządowi kierującemu się ku landom. Rząd zainstalował się w Bordeaux. 10 czerwca gazety się nie ukazały, kto żyw rzucił się do ucieczki. Dyrekcja i aktorzy Komedii Française zrobili dokładnie to samo. Część deputowanych do Zgromadzenia Narodowego okopała się w ratuszu, aby przygotować godne przyjęcie najeźdźcom. Paryż poddał się 14 czerwca, a zatem już wkrótce 69. rocznica tego wydarzenia. Niemiecka 6. Armia przemaszerowała po polach elizejskich i po placu Concorde. Generał Henry Dentz, wojskowy gubernator Paryża, z okien swojego nowego biura w Pałacu Inwalidów podziwiał paradę niemieckich żołnierzy kroczących po moście Aleksandra III. Przed ratuszem prefekt witał przedstawicieli wojsk niemieckich. Trójkolorowa flaga francuska została na maszcie opuszczona, wciągnięto flagę ze swastyką. Zaczęła się niemiecka okupacja. Nad wieżą Eiffla powiewała flaga okupanta. Wielkie bulwary ziały pustką jak wymarłe. Niektórzy płakali. Thierry de Martel, chirurg amerykańskiego szpitala w Nuit, miasteczka pod Paryżem, gdzie swą polityczną karierę w niemal pół wieku później rozpocznie prezydent Nicolas Sarkozy, był jednym z 15 Paryżan, którzy na wieść o hitlerowskiej okupacji odebrali sobie życie. 9 dni po zajęciu Paryża przez niemieckich okupantów nad Sekwaną zjawił się Adolf Hitler. Była to jego jedyna wizyta w Paryżu. Hitler, któremu towarzyszył piewca narodowo-socjalistycznego stylu w architekturze Albert Speer, zachwycił się operą, którą uznał za najpiękniejszy budynek teatralny na świecie, obejrzał wieżę Eiffla, plac Trocadero i Madeleine, wyspy i Rivoli, które znów wywołały u Führera zachwyt, po czym oddał w milczeniu hołd Napoleonowi w kościele inwalidów. Hitlerowi nie przypadła do gustu bazylika Sacré-Cœur, którą uznał za brzydactwo. Jego komentarz po obejrzeniu Paryża nie wymaga komentarza. Hitler oświadczył, że już myślał, że trzeba będzie zburzyć Paryż, żeby Berlin stał się najpiękniejszym miastem świata. Tymczasem nie trzeba burzyć. Berlin będzie rozbudowany i tym samym zepchnie w Paryż w cień. Paryż ocalał nie pierwszy i nie ostatni raz w czasie tej wojny. Główną kwaterą władz okupacyjnych stał się hotel Crillon, ten sam, do którego przychodzili dwie dekady wcześniej Hemingway i Scott Fitzgerald. Pałac Maurice stał się siedzibą władz wojskowych. Luftwaffe rozgościło się w Pałacu Luksemburskim, tam gdzie dzisiaj mieści się Senat. Gestapo znalazło sobie dwa miejsca. Jedno z nich przy Avenue Foch. W okolicach Placu Etoile i w Neuilly zakwaterowano wysokich rangą oficerów hitlerowskich. Paryż okupowany, zduszony godziną policyjną, cenzurą, buciorem okupacyjnych represji. Niemcy pławili się w luksusie. Hermann Göring kosztował kawioru Maxima, a Paryżanie zaczęli cierpliwie stawać w niekończących kolejkach po racjonowaną żywność. I nagle te dwa światy zaczęły żyć w symbiozie, która nie mogła się wydarzyć gdzie indziej. Jest nie do pojęcia w innych warunkach. Do Paryża wracają jego mieszkańcy. Sacha Guitry już się nie boi okupantów. Jean Cocteau prowadzi się pod rękę z pisarzem Ernestem Ingerem, zresztą przeciwnikiem Hitlera. Otwierają się kina, teatry, kabarety. Na scenie znów pojawiają się Edith Piaf, Yves Montand, Maurice Chevalier, Guitry i Josefina Becker. A niektóre gazety, jak Le Matin, zaczynają drukować w języku niemieckim menu takich restauracji jak La Tour d'Argent i La Lorraine. W takich warunkach musiała dojść do głosu moda. Zjawisko w takiej sytuacji daleko wykraczające poza ramy show biznesu. Moda stała się mechanizmem dawania sobie rady w okupacyjnej rzeczywistości. I to właśnie ma pokazać wystawa w Domu Pamięci Marszałka Leclerca. Paryż wtedy pochylił kark, ale i podniósł głowę. Lecz o tym za tydzień.
RFI, Radio France Internationale.
Książki i autorzy.
Krzysztof Rutkowski.
Dziennik żałoby, taki tytuł nosi, wydany w 28 lat po śmierci Rolanda Bartha, zbiór 330 fiszek zapisywanych systematycznie od 26 października 1977 roku. Matka Bartha zmarła w przeddzień, do 15 września 1979 roku. Fiszki dla wydawnictwa Le Seuil opracowała Nathalie Léger. Wszystkie znajdują się w archiwach Rolanda Bartha we francuskim Instytucie Pamięci Wydawnictw Współczesnych IMEC, w którym znalazło się nie tylko jego archiwum, lecz także na przykład archiwum Jerzego Grotowskiego. W pewien listopadowy wieczór, niedługo po śmierci mojej matki, porządkowałem zdjęcia. Tak zaczyna się 25 rozdział ostatniej spośród powstałych za życia książek Rolanda Bartha. Książka nosi tytuł La Chambre Claire, Note sur la Photographie. Polski tytuł, Światło obrazu, uwagi o fotografii, przekład Jacka Czladla. Książka ukazała się po polsku w wydawnictwie KR w roku 1995. Światło obrazu Bart napisał na zamówienie Cahiers du Cinéma Gallimarda i wydawnictwa Le Seuil. Edytorzy zamówili u Bartha esej o filmie. Powstał esej o tajemnicy życia emanującej ze zdjęć. Powstał jeden z najbardziej niezwykłych i tajemniczych utworów z pogranicza tzw. literatury pięknej i tzw. historii sztuki wieku XX, a powiedziawszy prawdę, jeden z najbardziej tajemniczych i wstrząsających utworów napisanych w ciągu wielu wieków. Roland Barthes napisał żałobny tren na śmierć matki, z którą, wedle jego własnych słów, żył przez 65 lat. Matka Bartha, matka Prusta, matka Różewicza, Magna Mater, matka i tylko matka, czasem bogini, czasem hetera. Światło obrazu, podobnie jak wcześniejszy rok, świeżo wydobyty z archiwów Dziennik Żałoby, jest utworem pełnym magii, zaklinianym śmierci i przywracaniem do życia osoby ukochanej. W kilka miesięcy po napisaniu Światła obrazu i po wypełnieniu ostatniej fiszki Dziennika Żałoby, Roland Barthes przechodził przez Rue des Écoles. Spojrzał najpierw w lewo, potem w prawo. Ulica była pusta, pozornie pusta. Furgonetka uderzyła Bartha w bok. upadł. Wydawało się, że jest tylko lekko potłuczony. Zmarł wieczorem w szpitalu. Wypełniona po brzegi sala w Collège de France nie doczekała się wykładu ulubionego profesora. Podczas choroby pielęgnowałem ją, podawałem herbatę w kompotierce, którą lubiła i z której mogła pić wygodniej niż z filiżanki, pisał Bart. Stała się moją córeczką, moja matka, łącząc się w ten sposób z dzieckiem, którym była na swoim pierwszym zdjęciu. W jakimś sensie nigdy do niej nie mówiłem, nigdy nie pererowałem wobec niej i dla niej. Uważaliśmy nawet, nie mówiąc o tym, że pewne niedookreślenie języka, zawieszenie obrazów powinno być właśnie przestrzenią miłości, jej muzyką. Ona tak mocna, będąca moim wewnętrznym prawem, pod koniec była dla mnie dzieckiem płci żeńskiej. W właśnie sposób, pisał Bart, rozwiązywałem sprawę śmierci. Jeśli śmierć jest twardym zwycięstwem gatunku, jak to mówi wielu filozofów, jeśli byt poszczególny umiera, by zaspokoić zasadę powszechną, jeśli po rozmnożeniu się jednostka, wydając na świat kogo innego niż ona sama umiera, zaprzeczając w ten sposób sobie i przekraczając siebie, to ja, który nigdy się nie rozmnożyłem, nigdy nie dokonałem prokreacji, spłodziłem własną matkę w jej chorobie. Zdjęcie posiada siłę potwierdzania i potwierdzenie fotografii odnosi się nie do przedmiotu, lecz do czasu. Z fenomenologicznego punktu widzenia zdolność poświadczania autentyczności bierze w fotografii górę nad zdolnością przedstawiania, pisał Roland Barthes. Historia jest historyczna. Ustanawia się tylko wtedy, gdy ją obserwować, a po to, żeby się jej przyglądać, trzeba z niej być wykluczonym. Jako żywa istota jestem samą przeciwnością historii, tym, co jej zaprzecza, niszczy ją na korzyść mojej historii własnej. Nie potrafię wierzyć w istnienie świadków, a na pewno nie mógłbym być jednym z nich. Czas, w którym moja matka żyła przede mną, pisał Roland Barthes, jest właśnie dla mnie historią. Żadna anamneza nie będzie mogła nigdy sprawdzić, abym ujrzał tamten czas wychodząc od siebie samego, bo na tym polega definicja anamnezy. Podczas gdy wpatrując się w zdjęcie, na którym matka przytula mnie jako dziecko do siebie, mogę uprzytomnić siebie i sobie pofałdowaną miękkość chińskiej krepy i zapach ryżowego pudru. Co przede wszystkim bije z fotografii? Tajemnicza energia, niewielka, to znaczy wielka, ale niezbyt mocna, która powoduje, że widzimy, że tak było przed chwilą, tak było przez chwilę, a ja sam na fotografiach jestem własnym sobowtórem. Ja żyjący jestem dla mego sobowtóra z fotografii dwojnikiem z przyszłości, powidokiem z niegdyś. Barthes pisał o magicznej mocy fotografii na fiszkach dziennika żałoby, a potem podobne uwagi powtórzył w świetle obrazu. Można by powiedzieć, że fotografia zawsze zabiera ze sobą swoje odniesienie. Ona i ono, dotknięte tym samym miłosnym lub żałobnym znieruchomieniem wśród dziejącego się świata. Jedno jest przyklejone do drugiego całym ciałem, jak skazaniec przywiązany do trupa w pewnych torturach, czy jak te pary ryb, chyba rekinów, według Micheleta, płynące w połączeniu, jakby w wiecznym zespoleniu miłosnym. Fotografia należy do tej klasy przedmiotów składających się z kilku warstw, gdzie nie można oddzielić od siebie dwu bez ich zniszczenia. To szyba i pejzaż, a także, czemu nie, dobro i zło, pożądanie i jego przedmiot. Można te podwójności zauważyć, ale nie da się ich przeniknąć. W styczniowym numerze miesięcznika magazine Literaire ukazał się fragment nieopublikowanego wywiadu z Rolandem Barthesem, przeprowadzonego w listopadzie 1970 roku przez Jean-José Marchanda i Dominika Rabourdena, w którym kwestia energii milczenia, wydobywającego się zarówno z fotografii, jak i ze słów, została przez Barthesa podjęta w sposób radykalny. W jaki sposób moja mowa może przekroczyć to, co napisałem? Pytał Barthes. To, co napisałem, powiada Barthes, być może ma pewien sens, z pisania czerpię pewną przyjemność. Chciałbym jednak, żeby to, co powiedziałem, promieniowało jeszcze inaczej, żeby z moich słów, przede wszystkim powiedzianych, a nie zapisanych lub nie tylko zapisanych, promieniowała energia tak, jak promieniuje ona z fotografii. Na tym polega siła pisania prawdziwego pisarza. W jej frazach kryje się siła, słaba siła mesjaniczna, która nie wyczerpuje się nigdy, a przynajmniej nie wyczerpuje się tak długo, dopóki istnieją czytelnicy. Istnienie czytelników nie jest pewne, ale można założyć, że jeszcze przez pewien czas czytelnicy się znajdą, by czytać wielkich pisarzy, takich jak Bart. Słowa powiedziane, sens przekraczający to, co napisane, jest emanacją przedmiotu, podobnie jak fotografia. Od rzeczywistego ciała, które tu było, pobiegły promienie, które dotykają mnie, który tu jestem. Nieistotna jest długość trwania przekazu. Zdjęcie osoby, której już nie ma, dociera do mnie jak zbłąkane promienie gwiazdy. Tak jakby coś w rodzaju pępowiny łączyło ciało fotografowanej rzeczy z moim spojrzeniem. Światło, chociaż niedotykalne, jest tutaj środowiskiem cielesnym, skórą, którą dzielę z tym lub z tą, która była fotografowana. Światło obrazu, światło słów, mądrość wielkiego Francuza.
RFI, la radio du monde.
Muzyka świata. Magazyn RFI w opracowaniu Agnieszki Kumor.
W słynnym paryskim klubie jazzowym Sunset przy ulicy Lombard, niedaleko hal, wystąpiła krakowska grupa muzyczna Bester Quartet. To nikt inny, tylko Krakow Klezmer Band. Poszukiwania muzyczne zainspirowały tych wybitnych muzyków do zmiany nazwy, która bardziej odpowiada ewolucji ich stylu.
The Krakow Klezmer Band narodził się w roku 1997 z inicjatywy kompozytora i akordeonisty Jarosława Bestera. Od swych początków zespół postawił na autorskie kompozycje i improwizacje. O sile granej przez nich muzyki zadecydowało charakterystyczne żydowskie brzmienie osadzone w bogatym kulturowo dziedzictwie Europy Środkowej i Wschodniej, ale może przede wszystkim wirtuozerski geniusz grupy. W swe 10. urodziny zespół przekształcił się w nową formację i od stycznia 2007 roku występuje pod nazwą Bester Quartet. Po 2 latach przerwy zespół w składzie Jarosław Bester, akordeon, bajan, Jarosław Tyrała, skrzypce, Oleg Dyjak, perkusja, akordeon, klarnet i Wojciech Front, kontrabas, powrócił do Francji. Po występach w Lille i Metz przyjmują go Paryż i Bowy. Owocem wieloletniej współpracy zespołu z nowojorską wytwórnią płytową Johna Zorna Tzadik jest jak dotąd 6 albumów. Niektóre z nich omawialiśmy w naszym magazynie. Są to De Profundis z 2000 roku, The Warriors z 2001, Bereshit 2003, Sanatorium pod Klepsydrą 2005, Balan 2006 i Remembrance z 2007 roku. Obecne tournée po Francji zorganizowała agencja muzyczna Baba Yaga Tour. Francuska publiczność mogła usłyszeć kompozycje z ostatniej płyty Remembrance, nagranej na żywo podczas koncertów w Warszawie, ale także klasyczne utwory z ich długoletniej kariery muzycznej. Gramy radykalną muzykę klezmerską. Jarosław Bester powtarza niekiedy formułę swego nowojorskiego wydawcy, saksofonisty i kompozytora Johna Zorna. Muzyka ta ma korzenie w spuściźnie żydowskiej, ale po drodze zabarwiła się muzyką cygańską, grecką, turecką, arabską, a koroną swą, jeśli tak można powiedzieć, sięga najwyższych pokładów jazzu. Obsesyjne, czasem melancholijne tempo buduje atmosferę poza czasem, gdzie frenezyjna radość ducha miesza się z delikatną wstrzemięźliwością rozumu.
Nasza audycja powoli dobiega końca. Z paryskiego studia RFI żegna Państwa, dziękując za uwagę, Anna Bernhardt. Do usłyszenia.